Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. W studiu Rozmów Niedokończonych witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie ojciec Wacław Zyskowski. Polski wrzesień 1939 to jest temat naszych dzisiejszych Rozmów Niedokończonych, który chcemy podejmować z naszym gościem, a jest nim dzisiaj pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz członek Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim telewidzom. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Wydawałoby się, że na temat tego, co wydarzyło się 83 lata temu, już w zasadzie chyba powiedziano wszystko i wszystko już wiemy. I wrzesień 39 to jest data i hasło, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, ale trzeba ten temat dotknąć, tym bardziej w perspektywie tego, co ostatnio zostało ogłoszone, czyli chociażby 1 września 2022 roku, czyli ogłoszenie tej wielkiej księgi, tego zbioru strat naszej ojczyzny, strat naszego kraju, które dokonały się w wyniku agresji Niemiec na Rzeczpospolitą. Chcemy ten temat też dzisiaj poruszyć, ale panie profesorze, nim dojdziemy do września 1939 roku, do wojny jako takiej, to przecież wojna nie wybucha tak o, po prostu. Do tego dążą pewne konkretne okoliczności. Jak to miało miejsce w 1939 roku?
Wojna niestety, druga wojna światowa, miała swoją genezę w konsekwencjach pierwszej, o której trzeba tu bardzo mocno powiedzieć, bo ona wiele nam pozwoli zrozumieć rozmaite aspekty I wojny światowej, tego co się później będzie działo, a może ściślej możliwości, jakie będą miały strony konfliktu. Pierwsza wojna światowa była tak poważnym, tak niszczącym też dla wielkich potęg i dotychczasowego ładu politycznego, mocno ukształtowanego w trakcie XIX wieku, tak poważne konsekwencje, że rzeczywiście pojawiła się szansa nie tylko dla narodu polskiego, ale również dla mieszkańców, no, społeczeństw Czechosłowacji, głównie Czechów i Słowaków, ale nie tylko, dla mieszkańców małych obszarów nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, że cała grupa państw dla Finlandii wybiła się na niepodległość. Doszło też do dość poważnej zmiany granic, tu szczególnie poza upadkiem mocarstwa austro-węgierskiego, no, doszło też do gigantycznego osłabienia pozycji Węgier jako tego drugiego członu, to nie tylko Austria jakby została tak ograniczona do tych historycznych granic ziem austriackich, górnej i dolnej Tyrolu, pozostałych małych prowincji. Podobnie Węgry zostały bardzo mocno, i to już nie tylko do, jakby do tej etnicznej części, tylko spora część etnicznych Węgrów, bardzo duża, 10% zostało poza granicami, a większość terytorium węgierskiego historycznego o tysiącletnich związkach, no, z tą państwowością węgierską została utracona. Tych zmian było dużo w Europie, ale jedną z tych zmian jest wybicie się na niepodległość. Polska skorzystała z tego osłabienia, w tym z upadku dwóch, czasowego upadku, jak się okazało, jednego mocarstwa, a całkowitego drugiego, przynajmniej z perspektywy stulecia. Austria nie odrodziła się. To jest do dzisiaj państwo niezbyt dużej wielkości, nie odegrała ona istotnej roli, dość łatwo została też przez Hitlera wchłonięta, a więc nie mamy już tutaj odrodzenia tej potęgi dawnej habsburskiej. Za to rosyjska dość szybko wróciła kilka lat po I wojnie światowej do znaczącej pozycji, a dekadę później do bardzo znaczącej pozycji, co nam w 1939 roku udowodniła nie tylko w Polsce, ale na całym wschodnim odcinku europejskim. Ale pierwsza wojna światowa, przynosząc pojawienie się grupy nowych państw, przyniosła też właśnie straty. I to straty pod kilkoma względami, zarówno terytorialne, jak i pewnej pozycji wpływów, bo tutaj Niemcom z ich perspektywy to nie tylko było to, że utracili coś, co już uważali za swoją zdobycz, no chociażby miasto, w którym dzisiaj jesteśmy i generalnie prowincja, którą oni nazwali nasze Prusy Królewskie, nasze, dzisiaj geograficznie użyjemy określenia, Pomorze Nadwiślańskie, to wielkie Pomorze z Toruniem, Grudziądzem po brzeg Bałtyku, oni te Prusy zachodnie swoje, no, uważali po prostu za część terytorium, która powinna być jak Brandenburgia już na zawsze niemiecka. Mieli tu dość duży już wtedy potencjał też ludnościowy i te związki od pierwszego rozbioru powodowały, że uważali, że już to na zawsze będzie ich, ku ich zdziwieniu, no i rozpaczy wielu elit, nie wszystkich, ale sporej części elit i bardzo dużej części społeczeństwa niemieckiego w 20 roku utracili ten obszar. Utracili też Wielkopolskę, na której też ich pozycja tradycja była z biegiem czasu. W trakcie XIX wieku i początku XX wieku rosnąca, utracili też część Śląska. To powodowało, że duża część elit niemieckich chciała po prostu rewanżu, chciała obalić ten ład wersalski wynikający no, i nawiązujący do traktatu z roku 1919, gdy już konsumowano jakby politycznie konsekwencje te militarne I wojny światowej zakończonej w listopadzie roku 18. I mamy tu genezę niezadowolone strony. Oczywiście tą niezadowoloną na wschodzie będzie Moskwa, już teraz nie Petersburg. Pamiętajmy, w czerwcu 18 roku Lenin i generalnie bolszewicka elita przenosi stolicę do centralniej, dogodniej położonej z punktu widzenia no też nowych i generalnie military bardzo, jeszcze bardziej zmilitaryzowanego charakteru państwa niż za czasów carskich, państwa no, światowego, rewolucyjnego, państwa komunistycznego, takiej ojczyzny światowego proletariatu, jak to w propagandzie komunistycznej określano, ale państwa wojowniczego, państwa, które będzie nosicielem tej aktywności rewolucyjnej, rewolucyjnej w duchu komunistycznym, bardzo złego ruchu, ale tego imperializmu do Moskwy przenoszą stolicę i Moskwa też nie chce tego ładu. Są zainteresowane obaleniem. To obalenie będzie też oznaczało po prostu zmianę granic. Będzie oznaczało też zmianę sytuacji politycznej poszczególnych jednostek, bo niekoniecznie one będą likwidowane, państwowych, ale będą faktycznie traciły suwerenność, będą jakimiś protektoratami i te apetyty obejmowały praktycznie całą wielką połać Europy. Od Morza Czarnego aż po Morze Barentsa. Od Finlandii po Rumunię czy Bułgarię.
Ale panie profesorze, jeżeli patrzymy z perspektywy Polski, to czy rzeczywiście Polska dla Niemiec i dla Rosji stanowiła tylko i wyłącznie łakomy kąsek z perspektywy terytorium, z perspektywy miejsca, czy też, jakby to powiedzieć, bano się odrodzenia kraju, bano się odrodzenia Rzeczpospolitej jako takiej, bo mogła stanowić jakiekolwiek zagrożenie?
No
kraju.
Oczywiście, jeszcze 10-20 lat Polska i nie tylko Polska, także pozostałe łupy, Czechosłowacja, nawet te małe kraje, gdyby zawarły jakieś sojusze, stałyby się tak silne, tak bardzo by się umocniły, mając jeszcze jakieś wsparcie zewnętrzne, to zresztą udowodniła kilkumilionowa, niezbyt ludna, za to ogromna terytorialnie Finlandia, która przecież potrafiła wręcz w polu, wykorzystując te dogodne klimatyczne i terytorialne warunki, no oczywiście ogromną solidarność narodów skandynawskich, bo praktycznie od Islandii z Danią, Norwegią i Szwecją wszystkie te kraje gigantycznej pomocy udzieliły i dzięki temu, bo bez tego wsparcia Finlandia sama by się nie ocaliła, ten kraj rzeczywiście ocalał, ale generalnie te kraje rosły w siłę. One rosły w siłę, w znaczenie, utrwalała się ich ta niepodległość. Niewątpliwie, gdyby odczekano jeszcze, no to te apetyty dwóch totalitarnych mocarstw byłyby trudniejsze do zrealizowania. Wobec tego ani Adolf Hitler, ani Józef Stalin nie chcieli czekać. Dodajmy, że ich apetyty jednego i drugiego były globalne i w istocie docelowo obejmowały, czyli jeden drugiego chciał i tak połknąć, chciał pokonać. A więc tutaj jakby ten deal polegający na podzieleniu się Europą Środkową, to co zrealizowano w porozumieniu z sierpnia roku 1939, z 23 sierpnia w pakcie Ribbentrop-Mołotow i ściśle w tym tajnym dodatkowym protokole, to było po prostu jakby przygotowanie pierwszego kroku do potencjalnie dalszej ekspansji, ale już automatycznie z samego wykonania, które nastąpiło we wrześniu militarnie, w październiku dokończono to regulacjami politycznymi kolejnymi, wieńczącymi sukces polu, sukces wojskowy. Otóż obydwa te mocarstwa faktycznie już zyskiwały znaczące terytorium. Pamiętajmy, Rosja Sowiecka wtedy zdobyła 22 miliony nowych poddanych. Tych, którzy stali się poddanymi albo zależnymi od państwa na całym tym wielkim obszarze i ogromne terytorium obejmujące właśnie no i te zdobyte kosztem Finlandii część terytorium tam bez ludności, zdobyte wschodnie i południowe prowincje państwa fińskiego, całą Litwę, całą Łotwę, ostatecznie właśnie Estonię i cała Litwa ostatecznie znalazła się w granicach sowieckich, już nie jako tam strefa wpływów, tylko po prostu jako część terytorium, cała wschodnia Polska, a także część ziem rumuńskich, więc Łup był terytorialnie ogromny. Niemcy dostały jeszcze ludniejszą część Europy i bogatszą, bo dostały tę zachodnią, bogatszą, zamożniejszą, bardziej ludną część Polski. Zyskały też bardzo silną pozycję na terenie południowym, faktycznie mocniej wiążąc ze sobą, no już definitywnie, zresztą wciągając w wojnę, państwo słowackie chociażby, silniej wiążąc państwo węgierskie, ale jeszcze mocniej uzależniając Rumunię, która znalazła się między młotem a kowadłem, między Rosją a Berlinem. A więc rewanżyzm, taka chęć, źródłem wojny będzie to, że ani Berlin, ani Moskwa nie godziły się w dwudziestoleciu międzywojennym z tym ładem, który generalnie był bardzo pozytywny. Pamiętajmy, to co przyniosła pierwsza wojna światowa dawało wielkie szanse na zgodne, pokojowe i bardzo perspektywiczne też ekonomicznie funkcjonowanie Europy bez konfliktów, w takim dobrostanie, wręcz w drodze do dobrobytu gospodarczego. Obydwaj imperialiści, obydwa totalitarne państwa chciały jednak przyspieszone jakby ścieżki rozwoju gospodarczego własnych państw, bo o to też tutaj chodziło, żeby ukraść i się szybko wzbogacić i z drugiej strony uniemożliwić jakąkolwiek no, taką blokadę na przyszłość, wobec tego uderzyć, póki jeszcze ten przeciwnik czy ten cel przyszłego napadu nie ma zbyt dużej siły. Te przygotowania trwały tak po cichu i potajemnie, nawet już w latach 20. To elity kształcono, kadry wojskowe, nawiązywano rozmaite porozumienia pomiędzy w obydwu krajach, a zresztą realizowano też oczywiście własne wielkie projekty wojenne i Stalin i elity wojskowe, militarystyczne, nacjonalistyczne, niemieckie takie pomysły realizowały, ale w połowie lat 30. nabrało to ogromnego przyspieszenia, a potem już trochę trwała swoista rywalizacja, taki wyścig zbrojeń. Obydwa kraje były nastawione na jak największe wzmocnienie i obydwa swojego potencjału i obydwa niestety miały ku temu możliwości, dlatego że bazowały na ogromnych terytoriach. W wypadku Rosji to było gigantyczne terytorium. W wypadku Niemiec znaczące cały czas, pomimo pomniejszenia obszaru kraju po pierwszej wojnie światowej, na dużej liczbie ludności. No znowu Rosja miała mimo wszystkich strat wynikających z pierwszej wojny światowej, z wojny domowej, wszystkich konsekwencji rozmaitych tych eksperymentów i polityki represyjnej, był to kraj cały czas to najludniejszy w Europie też ludnościowo, o gigantycznym potencjale, Niemcy były drugim po nim, były w stanie te wielkie masy ludności no, zaprząc i do wysiłku przemysłowego, gospodarczego na potrzeby armii i do wojska, już do szkoleń, do budowania bardzo licznej armii. O, w połowie lat 30. tak naprawdę w Europie rzeczywiście już pachnie tą wojną na całego, bo widać te wielkie zbrojenia. Polska, od razu dodajmy, no Polska w latach 30., czy nawet w latach 20., gdy zakończyła te ostatnie militarne działania, no nie takie bezpośrednie, ale mamy rok 21, traktat ryski, wojna polsko-bolszewicka kończy się tym polskim sukcesem przy bardzo ciężkich kosztach. My byliśmy bardzo mocno wyeksploatowani, wykosztowani w tym konflikcie. W 22 definitywnie kończy się już zajęcie tej polskiej części Śląska. Mamy już pokój po 22 roku. On, jak się okazało, trwać będzie tylko lat 17, ale jesteśmy krajem o bardzo ograniczonym potencjale ekonomicznym. Pamiętajmy, że Polska do 1939 roku, do końca istnieje jako państwo suwerenne przed tą kolejnymi rozbiorami, bo tak to należy nazwać, czy kolejną okupacją, bo rozbiory to była po prostu wielka, trwająca kilka pokoleń, ponad 100 lat, wielka okupacja długotrwała. Otóż przed tą nową okupacją, tym nowym zniewoleniem Polska dopiero zaczęła dochodzić do potencjału gospodarczego tego obszaru, na których II Rzeczpospolita się odrodziła, jak i tam istniał w roku gospodarczym 1913-12 przed wybuchem I wojny światowej. My byliśmy pechowo położeni na styku granic wielkich mocarstw i stron konfliktu w I wojnie światowej, czyli na tym odcinku, na tym tarcze działań frontu wschodniego. I to spowodowało, że to przez nasze ziemie przeszła bardzo niszcząca fala no, militarna, która zrujnowała dużą część ziem polskich, która spowodowała też szereg działań no, takich eksploatacyjnych, jak chociażby dokonana przez władze cesarskie, rosyjskie, ewakuacja sporej części przemysłu, też kadr gospodarczych. To wszystko przyczyniło się do tego, że my praktycznie przez dwudziestolecie międzywojenne odbudowujemy potencjał i gdybyśmy jeszcze kilka lat mieli, byśmy państwem byli już dużo zamożniejszym i takim stojącym na mocnych podstawach ekonomicznych. Ta słabość ekonomiczna Polski, ograniczone możliwości powodowały, że mimo, że wydawaliśmy procentowo i byliśmy w ogóle jednym z najbardziej zmilitaryzowanych państw w Europie, oczywiście nas przegoniły te wielkie mocarstwa totalitarne, czyli Rosja bolszewicka i Niemcy hitlerowskie, nie byliśmy w stanie dozbroić się w stopniu wystarczającym, jak okazało się po 1 września i po 17, jak się okazało we wrześniu 1939 roku. My byliśmy po prostu zbyt biedni, na to, żeby w wystarczającym stopniu do tej wojny się przygotować, która się jeszcze na dodatek okazała wojną, jeśli chodzi o działalność polu, działalność tą bezpośrednią, militarną, wojną w osamotnieniu. Bo niestety, ale we wrześniu zostaliśmy boleśnie zdradzeni. To jest już ta zdrada na polu walki, czyli nasi sojusznicy i tu szczególnie ten, który miał największy potencjał i przez około okres 2 tygodni miał niezwykle dogodną sytuację, bo wróg, czyli Niemcy, odsłoniły się, angażując ogromną część swojego potencjału wojskowego na froncie polskim, walcząc po prostu z Polską i w głąb, pamiętajmy, wojska niemieckie są na linii Bugu, wojska niemieckie są na linii Sanu, są we Lwowie, w części Lwowa. Wojska niemieckie tak naprawdę tak mocno się zaangażowały w głębi Rzeczypospolitej i to już nie tylko zachodniej, środkowej, ale właśnie też części wschodniej, że przez te kilka tygodni istniała nieprawdopodobna okazja zadać bardzo dotkliwy cios, zająć ogromne obszary, w tym znaczące gospodarczo i osłabić. No niestety do tego nie doszło, ale wracając jakby do tej podsumowania odpowiedzi na pytanie skąd ta wojna, no po prostu wojna z niezadowolenia nacjonalistycznych elit i tu też to określenie trzeba odnieść do komunistów z ekipy, no już teraz Józefa Stalina, który przejął ostatecznie władzę w Rosji i to tak definitywnie i dyktatorsko, niezadowolenia z wyników I wojny światowej, z ładu wersalskiego, z pokojowego ładu wersalskiego. Polska była no, terytorialnie największym nowo powstałym bytem politycznym, wobec tego będzie miała największą cenę do zapłacenia, będzie największą jakby tutaj państwowością, największym obszarem tak dotkliwie poszkodowanym w Europie, tam gdzieś no, w tej wielkiej II wojnie światowej, to Chiny na Dalekim Wschodzie będą jakby porównywane. Za to tutaj my staniemy się tą wielką ofiarą, całkowicie niezawinioną. Pamiętajmy, że my ani Niemcom, ani Rosji w żadnej mierze nie szkodziliśmy, nie zagrażaliśmy militarnie, nie planowaliśmy żadnych agresywnych działań. Wobec tego mamy tutaj no, po prostu pozycję tej niewinnej ofiary. Oczywiście no, państwa, które czuło, wiedziało, było zorientowane, znało nastawienie części elit niemieckich i sporej części elit sowieckich. Nasze wywiady też pracowały, chociaż miały też i sporo porażek. Nie do końca efektywnie, bo pamiętajmy to, co się stanie w sierpniu szczególnie. To będzie też troszkę klęska polskich służb wywiadowczych, dlatego że nasza wiedza i o pakcie Ribbentrop Mołotow i generalnie o najbardziej aktualnych, a potrzebnych no, do decyzji na szczeblu państwowym decyzji wiedza naszych władz centralnych była niestety uboższa niż tego, co wiedziano, a zwróćmy uwagę nawet na samą geografię, niż tego, co wiedziano nawet w Stanach Zjednoczonych, a na pewno w Berlinie, w Londynie czy w Paryżu. Wobec tego zostaliśmy tutaj też troszkę no, poszkodowani w wyniku no, porażki, przynajmniej częściowej, w ramach tych gier wywiadów, szczególnie na odcinku moskiewskim. To tam doszło do pewnego no, niepowodzenia mimo wcześniejszych bardzo licznych i wielkich sukcesów. Przypomnijmy wojnę polsko-bolszewicką, gdzie my zanim wygraliśmy na polu bitwy, to wygraliśmy w tej wojnie tajnej, w tej wojnie wywiadów, w wojnie służb. Podobnie zresztą z Niemcami ostatecznie no, przejęły jakby i z tego sukcesu skorzystały państwa zachodnie, a częściowo cała wielka koalicja antyhitlerowska, antyniemiecka, aliancka z Sowietami włącznie. Na sukcesie naszych matematyków, naszych kryptologów z Marianem Rejewskim, bydgoszczaninem. Mama z Torunia była, więc mamy tutaj związki bliskie Marianem Rejewskim na czele, którzy rzeczywiście doprowadzili w latach 30. do gigantycznego sukcesu i tutaj mieliśmy nad Niemcami ogromną przewagę, no ale sama wywiadowcza pozycja nie zmienia faktu, że trzeba jeszcze mieć więcej czołgów, a ten punkt wyjścia, to co w sierpniu dysponuje 35-milionowa, 35 milionów, 300 tysięcy, 200 kilkadziesiąt tysięcy, jesteśmy bardzo ludnym krajem, ale jednak Niemcy mają ponad dwukrotną przewagę, a poza tym trzeba jeszcze tę ludność uzbroić. I pod tym względem, po drugie, odpowiednio wcześnie przygotować do wielkiej mobilizacji. Na tym polu na pewno bardzo wiele straciliśmy. Podobnie z tym uzbrojeniem. Mieliśmy 7-8-krotne no, przewagę mieli Niemcy nad nami, jeżeli chodzi, a łącznie, jak jeszcze zsumujemy po 17 września bilans, czy to sił lotniczych, samolotów bombowych, samolotów myśliwskich, broni pancernej, armat, broni artyleryjskiej, armat, moździerzy, czołgów, które się już wówczas pojawiły. Pod tym względem byliśmy wielokrotnie i tutaj używamy wręcz określenia, jak zbilansujemy łączny potencjał Niemiec i Rosji, będzie to już określenie kilkunastokrotne, ale i od samych Niemców byliśmy w czołgach ponad trzykrotnie, czyli półkrotnie słabsi. To powodowało w wypadku broni tej artyleryjskiej, moździerze, armaty. Mamy tutaj chyba około 60-40%, a więc jest to też dużo niższy potencjał i jest dużo trudniej się bronić. Pamiętajmy jeszcze, że Polska nie ma niestety tego, co ma Finlandia, tego, co ma wiele krajów na świecie, góry, jakieś duże obszary takie graniczne, zabezpieczone. My niestety na tym odcinku i od Berlina patrząc, i od Moskwy patrząc, jesteśmy na wielkiej nizinie europejskiej. Ta nizina Polska to jest niestety teren bardzo łatwy do manewrowania i to też nas ustawia w takiej złej sytuacji. No ale Druga wojna światowa wynika z konsekwencji pierwszej i z niezadowolenia elit, niezgody na to, żeby istniały wolne państwa, w tym, żeby istniała wolna Polska i po prostu chęć zemsty. Adolf Hitler jest po prostu takim niemieckim, klasycznym, radykalnym w tym wypadku, klasycznym w tym nurcie, najbardziej radykalnym nacjonalistą, ale jest jeszcze nacjonalistą nowego typu, który się w Niemczech objawił, a wcześniej występował raczej bardziej teoretycznie, tak nazwijmy jako takie biblioteczne egzemplarze, ale tylko na poziomie teorii, a nie praktyki, bo pojawia się on też jako nacjonalista ludobójczy, w sensie gotowy do masowego i faktycznie to wykonuje, działania wobec przeciwnika, którego tutaj ze względów właśnie narodowych, rasowych, traktuje jako wroga, do działań eksterminacyjnych na gigantyczną skalę. Wobec tego to jest jeszcze zupełna nowość, której nie znaliśmy z wcześniejszych epok.
Panie profesorze, jeszcze patrząc z perspektywy historyka, patrząc z perspektywy naukowca, 83 lata minęły już od wojny. Wiele prac podjęto, wiele starań, archiwów i tak dalej zostało odkryte. Czy dziś możemy powiedzieć, że są jeszcze tajniki o wrześniu 1939 roku, których nie wiemy i do których jeszcze będziemy musieli czekać, żeby się o nich dowiedzieć?
Z całą pewnością są, chociaż trudno liczyć, że po 80, a może ściślej, liczmy jednak okres, gdy wojna się skończyła. Mhm. Bo w czasie wojny badania, porządkowanie albo się tajnie odbywało, albo gdzieś poza granicami obszaru objętego działaniami, a więc gdzieś na emigracji, na przykład w Londynie, w Stanach Zjednoczonych, tam można było takie badania i pracę prowadzić gdzieś tam na froncie. Tak robiła na przykład armia generała Andersa, która zbierała dane o sowieckich represjach, o losach żołnierzy. Bardzo cenna dokumentacja, ale generalnie w czasie II wojny światowej nie można było tutaj jawnie, oficjalnie zbierać dokumentacji o poszkodowanych, porządkować, ogłaszać komunikaty, przesłuchiwać, przepytywać, robić relacje, robić notatki, porządkować archiwalia, robić dokumentację fotograficzną. To mogło powstawać tylko nielegalnie, niejawnie. Niemcy, jeżeli wychwytywali, to wręcz za to karali. Można było być...
Mamy te 77 lat.
Wobec tego mamy 77 lat i na szczęście, czy nawet tak naprawdę dla tych obszarów, na których Niemcy z perspektywy, pamiętajmy, raport jest skoncentrowany i w 99%, czy może troszkę 98%, on jest poświęcony agresji, okupacji niemieckiej. Tam jest już wątek i wejście na przyszłość. Od razu dodam, żeby nikt nie miał złudzeń. W tym raporcie na dosłownie drugiej stronie tekstu merytorycznego, chyba to jest strona 10 z samej księgi, w tomie pierwszym zatytułowanym opracowanie, znajdą Państwo dokładnie zapowiedź, że powstała w grudniu ubiegłego roku instytucja, dzisiaj kierowana przez profesora Mirosława, wtedy organizował ją profesor Bogdan Musiał, dzisiaj kieruje nią krakowski specjalista z zakresu historii gospodarczej związany z Uniwersytetem Rolniczym, czym doskonałą uczelnią o bardzo wysokim poziomie. Profesor Mirosław Kusek prowadzi tę jednostkę, jest tam już chyba kilkadziesiąt osób zatrudnionych lub związanych. Będzie również zajmował się Instytut Strat Wojennych, okupacją sowiecką i zniszczeniami sowieckimi. I od 1944 roku niemieckie zbrodnie można było badać. No niestety sowieckie z oczywistych względów na naszych obszarach były możliwe dopiero po roku 89 czy po 90. Ale można było badać i prowadzono te badania, prowadzono gromadzenie materiałów archiwalnych z różnymi okresami nasilenia. Największe nasilenie było do roku 47, potem to słabło, po 51 roku, to już jest apogeum stalinizmu, praktycznie zamarło gromadzenie w bardzo wielu aspektach, ale nie we wszystkich. Po 56 znowu wrócono do gromadzenia danych, szczególnie w zakresie strat osobowych. Tu chociażby to jest cały czas jednak działalność śledcza. niezbyt szeroko rozwinięta, ale próbująca zbierać dane o represjach, o mordach, o masowych zbrodniach na ludności cywilnej, o prześladowaniach i próbując poszukiwać, pamiętajmy, 10 lat po wojnie ludzie ci popełniający te zbrodnie byli najczęściej w sile wieku, czy wręcz młodzi, a więc cały czas gdzieś jeszcze funkcjonowali i takie próby podejmowano, a więc ta dokumentacja się przez kilkadziesiąt lat nawarstwiała. Za to niewątpliwie w latach 50., 60. to między innymi wynikało z tego dwubiegunowego podziału świata, z potężnego konfliktu politycznego na tej linii kraje komunistyczne i ten świat niekomunistyczny, skoncentrowany szczególnie wokół Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich, Europy Zachodniej, militarnie wokół czy to Paktu Północnoatlantyckiego, czy generalnie tych struktur zachodnioeuropejskich, dla których głównym partnerem, także właśnie politycznym, ale też gospodarczym byli Amerykanie. Otóż nie było tak naprawdę wówczas wielkiej możliwości podjęcia dużej batalii o odszkodowania od Republiki Federalnej Niemiec, co też wynikało też z pewnej specyfiki nastawienia Moskwy. Pamiętajmy, Moskwa wyprodukowała sobie, utworzyła w 1949 takie swoje wschodnio-niemieckie państewko, ogłaszając, że jest ono suwerenne i nadając mu pewne, nawet w niektórych aspektach dość duże, z językiem oczywiście, tworzeniem swoistej tam kultury, obyczajowości, tradycji, armią odrębną, państwo wschodnio-niemieckie, Niemiecką Republikę Demokratyczną. Oczywiście na wszelki wypadek, nie do końca tym Niemcom, a może nawet bardzo im nie ufając, utrzymywali tam Rosjanie największy garnizon na świecie, poza granicami państwa. To ani Amerykanie, ani Francuzi, ani Brytyjczycy, żadne kolonialne mocarstwo nigdy nie utrzymywało tak gigantycznego, bo on przekraczał 500 000 żołnierzy pod bronią, nie licząc jeszcze tam całego aparatu. Tam chwilami było jeszcze dużo więcej tych Rosjan, którzy między Odrą a Łabą stacjonowali, czy to w Berlinie Wschodnim, czy w Dreźnie, czy w Weimarze, czy w Rostoku, czy w innych, czy tam gdzieś na prowincji, w rozmaitych bazach, okupując i pilnując po prostu z jednej strony tych wschodnich Niemiec, a z drugiej szykując się do tej trzeciej wojny światowej i zagarnięcia Niemiec zachodnich i z ataku na Europę Zachodnią. Ale ten właśnie konflikt zimnowojenny niewątpliwie całkowicie wiązał ręce, czy bardzo mocno wiązał ręce w sensie jakiegoś naprawdę realnego działania w zakresie odszkodowań, ale dokumentacji troszkę zgromadzono. Szczególnie cenna była ta z lat 40., czy jeszcze z początku lat 50., bo ona dość wcześnie powstała i naprawdę do dzisiaj robi wrażenie sam zespół specjalistów, gdy się ogląda opublikowaną kilkukrotnie, między innymi w 2004 roku, a teraz będącą bardzo pomocną przy sporządzeniu tego raportu dokumentację kilkudziesięciu, taki najcenniejszy dokument z 46 roku bilansujący, tam jest kilka tych materiałów i z grudnia 46 i ze stycznia 47 działalność specjalnego organu, jakby małe ministerstwo przy premierze, czyli Biuro Odszkodowań Wojennych, które bilansowało aktywność jeszcze od czasów PKWN-u, od tej Polski Lubelskiej 44 roku, to jak się patrzy na kilkudziesięciu urzędników, którzy tam zasiadają, to są więcej tam jest inżynierów, specjalistów z zakresu ekonomii, czasami nawet z doktoratami, ale generalnie wybitnych księgowych, rachmistrzów, ludzi, którzy naprawdę znają się na sprawach ekonomicznych, reprezentujących czy to instytucje rządowe, czy różne resorty gospodarcze, czy Zakład Ubezpieczenia Społeczne, PZU, jakieś właśnie instytucje wyspecjalizowane, główny urząd statystyczny. I ci eksperci przygotowali rzeczywiście, i to w roku 1947 spoczęło, najpierw w archiwach oczywiście Rady Ministrów, ostatecznie trafiło do archiwów Maknowych. Jest to dostępne, w dużej mierze publikowane, próba zbilansowania strat Polski w II wojnie światowej. Oczywiście ona od początku była obarczona tymi bolesnymi konsekwencjami już nie tyle zimnej wojny, w sensie tego, co mieliśmy w relacjach z Zachodem i trudności w kontaktach i w ogóle też w wystawianiu rachunków i roszczeń wobec Bonn, czy Berlina Zachodniego, ale generalnie wobec po prostu Republiki Federalnej Niemiec, tej bogatszej części. Zresztą pamiętajmy, w istocie powinniśmy te roszczenia wysuwać także wobec Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Tutaj Rosjanie praktycznie w pierwszej połowie lat 50. zablokowali nam kontynuowanie jakichkolwiek oczekiwań od Niemiec Wschodnich. Ale pod tym względem mieliśmy jeszcze inny problem z tym bilansowaniem i on się w 44 już objawił, bo pamiętajmy, że nowe granice Polski realnie zafunkcjonowały już w lipcu 44 roku i my nagle tracimy połowę terytorium państwa, prawie połowę. Tam mieszkała ponad 1/3 ludności, to były mniej ludne obszary, ale cała Wileńszczyzna, aż po południową część polwowskie z Polesiem. Wszystkie te wielkie ośrodki, no jak właśnie sam Lwów, jedno z największych polskich miast, jak jedno z bardzo dużych ośrodek akademicki, też dużych gospodarczy, jakim było Wilno, takie miasta jak Grodno, jak Brześć, jak Łódzk. Wszystko to było wyłączone z tego bilansu. I w tym, co robiło w latach 40. Biuro Odszkodowań Wojennych, czy generalnie, gdy władze jeszcze wracały do tego w bardziej takiej poufnej formie w latach 60., 70., niestety nie obejmowało, to też przekładało się dość często na ograniczone możliwości badania też strat osobowych, chociaż rodziny najczęściej były w Polsce, a więc jakoś docierano do tego i uzupełniano ten bilans strat osobowych polskich na wschodzie, ale gospodarcze były całkowicie nieruszalne. I to jest dzisiaj rzecz, która będzie jednym z najtrudniejszych zadań dla zespołu Instytutu Strat Wojennych, ale nie ulega wątpliwości, że przy dzisiejszych doskonałych stosunkach i generalnie dużej otwartości też archiwów, materiałów i współpracy z Ukrainą i Litwą mamy przynajmniej na sporej części byłej II Rzeczpospolitej możliwość policzenia strat, która, no pamiętajmy, to w żaden sposób nie uderza w interesy litewskie, dzisiejsze państwowe, w żaden sposób nie uderza w interesy ukraińskie, także białoruskie, no ale Białoruś to wiemy, jeżeli tam dochodzi już do takiej wrogości i poziomu barbarzyństwa, że niszczone są cmentarze, to nie ulega wątpliwości, zresztą ich odmowa ujawnienia nam chociażby czegoś, o czym na pewno jeszcze dzisiaj będziemy mówili, może bardziej w późniejszej części, ale konsekwencje okupacji sowieckiej, tak jak zbrodnia katyńska, Białoruś pod tym względem jest przecież krajem, który no naprawdę już z powodów zupełnie niezrozumiałych, czyli inaczej no powód jest jeden, tam pod wieloma względami, a w wypadku zarządu nad archiwami służb specjalnych i nad generalnie problematyką analizowania zbrodni okresu stalinowskiego, nadal utrzymuje się jakby ten rząd neostalinowski, bo inaczej tego nie wytłumaczymy. Tamci neostaliniści, ci kontynuatorzy tradycji zbrodniarzy z czasów apogeum komunizmu, muszą nadal mieć gigantyczne wpływy, no co zresztą widać w tej brutalności na przykład wobec cmentarzy. Mamy co najmniej 10 obiektów cmentarnych w tej chwili zdewastowanych, co jest rzeczywiście rzadkością kraju europejskiego. Znaczy żaden z krajów europejskich po upadku Związku Sowieckiego, czy generalnie już po tej całej odwilży gorbaczowowskiej, po drugiej połowie lat 80. nie dopuszczał się tego typu działań, to jakieś chuligan, jakieś bandyckie, ale żeby władze państwowe dopuszczały i tolerowały tego typu działania, no wobec tego Białoruś tam na pewno na razie nie pomoże. Ale w przyszłości pewnie to się uda i z pewnością w tych częściach dotyczących gospodarki to, czego nie udało się w 1944, 1945, 1946 roku zrobić właśnie Biuru Odszkodowań Wojennych przy prezesie Rady Ministrów, będzie kontynuowane właśnie przez instytucję, która w istocie kontynuuje tę tradycję, bo Instytut Strat Wojennych, troszkę szkoda, że on powstał tak późno, ale po części można to zrozumieć, bo ja będę bardzo mocno podkreślał, że troszkę zadawanie takiego pytania, czemu przez 80 lat, no to mówię 77, a więc czemu przez 77, to od razu powiem, bo do 89 roku mamy tak naprawdę tutaj system komunistyczny z bardzo wielu względów. On blokował nawet w tej złagodzonej formule i tę zależność od Moskwy i związki z Niemiecką Republiką Demokratyczną. To wszystko nam blokowało uruchomienie prawdziwej kampanii, która byłaby porządnym, prawdziwym zewidencjonowaniem wszystkich strat. Oczywiście jednym z celów takiej pracy, takiej działalności byłoby wystąpienie z roszczeniami tymi reparacyjnymi. I tak naprawdę do końca zimnej wojny i do końca funkcjonowania Polski jako kraju niedemokratycznego i niesamodzielnego w pełni, z ograniczoną suwerennością, bo Moskwa miała tutaj za duże wpływy, nie było na to szans. Po 90 roku sytuacja się zmienia, tylko że jak ona się zmienia? No jesteśmy tak mocno poszkodowani tym systemem komunistycznym, pod wieloma względami cały czas się, no pamiętajmy, mamy prawo lękać, co się będzie działo. Rosjanie wychodzili stąd dość długo. Od nas wyszli w 93, ale z Berlina jechali jeszcze przez ziemię polskie w 94. Jakby ktoś nie pamiętał, to był sierpień, gdy ostatnie eszelony wojskowe jechały z Berlina Wschodniego, czy tam gdzieś spod Drezna, przez nasze ziemie. A ostatecznie z Nadbałtyki chyba w 95 się wycofali. Wtedy też zresztą było to porozumienie dotyczące Ukrainy. Ukraina się wtedy zrzekła, no, co dzisiaj bywa podkreślane, broni atomowej, tej swojej części po arsenale posowieckim, mając tutaj no, tą gwarancję międzynarodową, z której do dzisiaj, pamiętajmy, czy po części się Amerykanie akurat i Brytyjczycy bardzo mocno wywiązują. Pod tym względem no, jednak mamy pewną sprawiedliwość, lepszą sytuację niż my mieliśmy w 39. Ale był lęk. lęk, była obawa przed Rosjanami. Wobec tego, gdy oni wyszli w 93, no można już było teoretycznie mówić, że więcej możemy, ale poziom naszych problemów ekonomicznych, problemów politycznych był tak duży, że my potrzebowaliśmy pewnego lepszego zakotwiczenia jako państwo w strukturach międzynarodowych, zbudowania lepszych podstaw bezpieczeństwa państwa. I pamiętajmy, rok 99, to będzie ta pierwsza wielka kotwica, wchodzimy w marcu do NATO i wtedy już mamy na pewno trochę bardziej wolne ręce, ale to nie było przecież wszystko. Naszym celem w sensie ekonomicznym, ale też o dużej randze politycznej było jednak silniejsze związanie się z partnerami na zachodzie, południu Europy, czyli wejście do Unii Europejskiej, a to jest dopiero maj 2004 roku. I dodajmy, że dokładnie parę miesięcy później, po tym maju 2004 roku, gdy jesteśmy już w Unii, odbyła się w Polsce potężna debata, a wręcz nawet pojawiła się uchwała sejmowa, która miała dwa wymiary. Z jednej strony ona jakby blokowała takie niemieckie roszczenia, które zaczęły napływać do Polski i pewne próby w ogóle podważenia stanu posiadania, własności, tam gdzie były nieuregulowane zapisy w księgach wieczystych, gdzie pojawiło się wręcz takie masowe zagrożenie dla 1/3 prawie terytorium państwa, czy na 1/3 dla sporej części nieruchomości, a z drugiej strony jednak pojawiła się już wtedy, w tej jesiennej takiej kampanii politycznej i też przygotowanym ówczesnym raporcie dwutomowym, którego głównym firmującym instytucjonalnie autorem będzie Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, czyli jednostka przy MSZ-cie. Tamten raport między innymi zacytował kilkadziesiąt stron dokumentów podsumowujących pracę Biura Odszkodowań Wojennych z 46 i 47. I to będzie już w 2004 roku postawienie na porządku dnia wśród elit i specjalistów. Zbiór dokumentów jest trudny, materiał jest dość skomplikowany, ale sprawa reparacji od Niemiec wróciła wówczas rzeczywiście z dość dużą ostrością, tylko między innymi samo nastawienie szefa rządu, ówczesny rząd premier Belka uznał, że nie jest to temat teraz istotny, temat ważny, a po drugie tam jeszcze doszło do swego rodzaju nieszczęśliwego zderzenia. Wybitny prawnik, dzisiaj już nieżyjący, on teraz bywa często przywoływany, jest zresztą jakby jednym ojcem duchowym swoiście i jego dorobek, profesor Sandorski, prawnik, jest tutaj między innymi jednym z głównych autorytetów przywołanych w kwestii tego rzekomego zrzeczenia się w 1953 roku przez Bieruta i ważności tego zrzeczenia się odszkodowań od Niemiec, co jest po prostu nieprawdziwe, niepoprawne. I w tamtym materiale z 2004 roku tam jest odnotowana wręcz w tym dokumencie taka kolizja nastawienia, gdzie doszło rzeczywiście do sytuacji, że specjaliści podnosili to, co dzisiaj generalnie mówią, że nie ma podstaw do uznania jakichkolwiek enuncjacji władz, czy tych prasowych, tych tam notatek w Trybunie Ludu za faktyczne zrzeczenie się, a z drugiej strony faktycznie sprawa została jakby odłożona ad acta na bok. I dodajmy, był jeszcze jeden element, który chyba dość mocno blokował władzę. Jest rok 2007, grudzień. Zdejmujemy granice, szlabany, otwieramy się na wielką strefę Schengen od 1 stycznia 2008. My naprawdę jesteśmy tak już całkowicie w tej Europie i nie tylko my oczywiście.
Możemy powiedzieć, że wtedy nie wypadało.
Tak, i wtedy, ale taki... to jest tak, i wtedy, powiem tak, wtedy dostaliśmy to, co chcieliśmy już ostatecznie. Naprawdę byliśmy w pełni w strukturach militarnych, politycznych, gospodarczych, i tak bytowo, życiowo mieliśmy te otwarte granice. Tam była taka ładna uroczystość. Grudzień 2007 roku prezydent Lech Kaczyński jest na przejściu z Litwą w Budziskach. Tam robi tę uroczystość. W istocie likwidujemy granice dla obywateli Unii nawzajem. Ówczesny premier Donald Tusk jest gdzieś tam pod Jelenią Górą na dolnośląskim odcinku granicy. Nie ma już granic. I tak naprawdę 1 stycznia 2008 był dobry czas, żeby to podnieść. Tylko wówczas w Polsce rządzi ekipa polityczna, w której dominuje, ona nie jest jakby jednolita, ona jest tam złożona, to jest koalicyjne, dość szerokie ugrupowanie, też zróżnicowane nawet wewnątrz samych partii, ale jednak dominujący nurt był nastawiony na to, że ranga sojuszu, partnerstwa, bliskości z Niemcami jest tak duża, że ewidentnie
że
to było...
Że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach.
Ale to było pewnie blokadą. Musiała nastąpić zmiana na szczytach władzy i ona nastąpi właśnie w 2008 po prostu to nastawienie na Berlin było tak wielkie, że sądzę, że było głównym powodem, który blokował wracanie do tego tematu, bo on gdzieś tam krążył. To nie jest tak, że on był zupełnie wśród specjalistów.
Panie profesorze...
A pojawia się 2015. Pojawia się nowy obóz polityczny, nowa władza, która na Berlin na pewno aż tak nie patrzy. Analizuje sytuację i mamy faktycznie już w 2016 decyzję rozpoczynamy pracę. W 17 ona była już publiczna, ja nie zapomnę, akurat gdzieś byłem, no zresztą w jakimś dużym, bogatym, pod siedzibą jednej z instytucji finansowych we Frankfurcie nad Menem, gdy dostałem z Bydgoszczy telefon, co sądzę o pomysłach posła Mularczyka. Spojrzałem na ten Manhattan, na to Chicago, tutaj w środku Europy, na tę zamożność tego niezwykle bogatego, jednego z najzamożniejszych miast Europy i jednego z najbogatszych miast Niemiec. No i oczywiście mówię, no konsekwencje dorobienia się jakby państwa niemieckiego, niestety także na II wojnie światowej i bardzo łagodnego ich potraktowania w sensie odszkodowawczym, widzę trochę na własne oczy, a więc jak ten redaktor mnie zapytał, czy widzę szansę, to ja powiedziałem na 2017, że tu żadnej bliskiej szansy na wypłatę pieniędzy nie widzę. Za to uzasadnienie jako historyk, i też jako obserwator, no w tym wypadku mogłem się odwołać jako turysta, ale z pewną wiedzą mogłem powiedzieć tak, na pewno mamy ten ogromny poziom zubożenia Polski, cały czas tkwiący w stratach II wojny światowej i zadanych w największej mierze przez Niemcy, a widzę po drugiej stronie granicy ten ogromny poziom zamożności, który w części tkwi w tej krzywdzie, której my doznaliśmy. A więc tutaj taka no, jakby, no, zwykła istota, no, poczucie sprawiedliwości powoduje, że ten raport był konieczny, jego nagłaśnianie i od razu powiem, to nie jest pierwszy raport. To on został zresztą nazwany, że to jest taki punkt otwarcia w takiej już formule, na dodatek ze względu no, na zmianę wartości pieniądza i inne. Pamiętajmy, ta jego data, te 6 bilionów, 200 miliardów, którym operuje bilion to te 1000 miliardów, otóż którym operujemy w tym raporcie, to jest stan i wartość według danych no mniej więcej grudzień 2021. Za 10 lat troszkę inaczej będziemy to przeliczali i z tego powodu takie bilanse będą stale potrzebne, ale wracając, czy my jeszcze czegoś się będziemy dowiadywali? Pewnie dokumentów zbyt wiele nowych nie znajdziemy, ale co nieco, no na pewno są i w Niemczech, są i w Rosji, takie, które wiemy to dokładnie po sprawach szwajcarskich, no chociażby rozliczeniach Szwajcarii za okres II wojny światowej, że gdzieś tam w tych archiwach tkwią rzeczy. Ale mamy też nowe techniki medyczne, nowe techniki z zakresu archeologii. Mamy, jeśli chodzi o ofiary, możemy dzisiaj zupełnie inaczej, dokładniej, bardziej gruntowniej badać ślady zbrodni. Ta archeologia zbrodni poszła bardzo daleko do przodu i to powoduje, że nawet z niewielkich szczątków jakby ukrytych, zakopanych, obsianych, gdzie próbowali ci zbrodniarze, czy to sowieccy, czy niemieccy, schować ślady swojego okrucieństwa i pozostałości po swoich mordach, że jest duża szansa, że my dojdziemy jak gdyby do ostatniej kostki, do ostatniego pochowanego, do ostatnich ofiar, żeby wszystkich ich policzyć. To jest niestety praca na lata. Pamiętajmy, mówimy o około 6 milionach ofiar śmiertelnych tylko dla okupacji niemieckiej i konsekwencji agresji niemieckiej okupacji. Mamy tutaj w raporcie, i to dobrze jest obudowane, ta liczba 5 200 000. Policzmy, jaki to jest gigantyczny zespół. Uporządkowanie takiej bazy danych pełnej, no to jest gigantyczny zespół, lata pracy, ale trzeba to wykonać, bo to jest dokładnie, jako historyk tłumaczę to wszystkim, którzy mówią, czy nie szkoda na to pieniędzy. Powiem tak, najdroższa jest zawsze wojna, gdy ona wybuchnie. Dopóki się bada wojnę minioną, to się zarazem wywołuje, nie tylko oddajemy hołd, szacunek, pamięć naszym pokoleniom, osobom żyjącym, rodzinom, bliskim, ale my też na przyszłość zabezpieczamy, bo cały czas jakby edukujemy wszystkich, którym no, te sprawy są troszkę obojętne, ale gdy nagle widzą, że ktoś się zajmuje cały czas liczeniem tych strat, pokazywaniem tych strat, to uwrażliwia i uczula, że wywołanie wojny to nie jest coś, co jest mało kosztowne. To jest jak gdyby taka lekcja, troszkę edukacja dla wszystkich, którzy czasami no, mają zbyt mało no, taką ograniczoną wyobraźnię i nie wiedzą, że wojna, jak wybuchnie, może prowadzić do przeraźliwego bilansu. No to jest coś, co na pewno pomoże. Ja sądzę, że nawet taki Putin, dzisiejszy zbrodniarz, wywołujący wojnę na Kremlu, na pewno ten raport dokładnie i gruntownie analizuje, a najbardziej się boi tej części i tych kilku procent w tym raporcie, a tam jest już takich parę zapowiedzi, w jakim kierunku to będzie szło. I ja domyślam się, że za rok 17 września, już nie pierwszego, dokładnie na Zamku Królewskim w Warszawie, odbędzie się podobna uroczystość z jakimś pierwszym, to, znaczy kolejnym tomem tego raportu dla dotyczącym okupacji tego, sowieckiej i to jest coś, co na pewno już wręcz włos na głowie jeży propagandystom rosyjskim, którzy chcieliby pokazać siebie w II wojnie światowej wyłącznie w tych fałszywych datach, czyli od 1941 roku. Dla nich września 1939 nie ma, dla nich jest dopiero czerwiec 1941 i oczywiście są oni tylko wspaniali, nie gwałcą, nie mordują, nie rabują, nie niszczą, a to jest po prostu nieprawda. I w tym raporcie, to nawet więcej niż tam 1%, tam jest kilkadziesiąt dobrych stron, w których ta Rosja bolszewicka, ta Czerwona Rosja, to co robi Armia Czerwona, to co robi państwo Stalina, pojawia się w różnych aspektach tego okresu 39-45, bo nie dało się jakby tego uniknąć. Pewne rzeczy się tak wiążą ze sobą, że mówiąc o tej okupacji niemieckiej, trzeba wspomnieć też i o sowieckiej.
Do tego też, panie profesorze, będziemy chcieli wrócić na pewno w naszym radiowej odsłonie naszego programu, a tymczasem poprosimy naszych radiosłuchaczy i telewidzów do tego, żeby włączyli się do współtworzenia naszego programu 56 657 0011 i 56 657 0012, to numery telefonu do naszego studia. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów i radiosłuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Polski wrzesień 1939 roku to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem w studio jest pan profesor Mirosław Golon, doskonale naszym telewizorom i radiosłuchaczom znany. Dlaczego mówię, że do tego raportu wrócimy? Bo przecież wiemy dokładnie, że granica, znaczy nie granica, ale front przechodził z jednej na drugą stroną, czyli te, że tak powiem, skutki działań wojennych były podnoszone i przez jedną i drugą stronę, ale najpierw odbierzemy telefon od naszego telewizora lub radiosłuchacza. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto teraz się do nas dodzwonił?
Ja dzwonię z Wrocławia. Zbigniew moje imię.
Witamy panie Zbigniewie.
Ja mam takie pytanie do pana profesora z IPN-u. Chciałem się zapytać, czy te zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach, przez SS-manów, którzy mordowali ludzi w obozach koncentracyjnych, zostały wliczone do tego, do tej liczby, którą się przypisuje Niemcom?
Mhm. Panie Zbigniewie, bardzo serdecznie dziękujemy za to pytanie. I cóż, panie profesorze?
Powiem tak, nie odpowiem panu na to pytanie dokładnie, powołam się tylko na te wystąpienia, które zostały, dlatego że raport, jak państwo wiedzą, został upubliczniony, ujawniony. Ja nie byłem w zespole tworzącym go. Został upubliczniony dokładnie 7 dni temu, 8 dni temu, 1 września w południe, czy po południu. Został umieszczony na stronie w obydwu na razie wersjach językowych niemieckiej i rosyjskiej i ukraińskiej, która mam nadzieję też będzie i litewska będzie i słowacka, bo powinny powstać związane szczególnie tu z naszym kręgiem sąsiedzkim. Otóż nie jestem jeszcze na tym etapie lektury, żeby odpowiedzieć panu precyzyjnie, ale powiem panu to, co usłyszałem w mediach, gdzie chyba sam szef w tej chwili Instytutu, bo przejął po profesorze Bogdanie Musiale, przejął to profesor Mirosław Kusek, który zresztą akurat z Toruniem był przez kilka lat, czy kilkukrotnie dość mocno związany, troszkę tu przyjeżdżał na seminarium gospodarcze i procedurę habilitacyjną też u nas kontynuował. Otóż to, co on powiedział, to użył określenia, że chyba on lub profesor Wdęk, że częściowo uznając ten nadzór niemiecki, pojawia się jakby grupa tych ofiar, ale nie do końca zrozumiałem i dlatego muszę po prostu przeczytać i dojść do tego fragmentu. Pamiętajmy, że wszystkie trzy tomy, tu państwo na stole widzą dwa tomy, znacznie przekraczają 1000 stron. Te zdjęcia też są ważne, te podpisy pod nimi, one są bardzo znaczące. Część tych materiałów jest naprawdę niezwykle interesująca i istotna. To wymaga przejrzenie tego ponad 1000-stronicowego materiału naprawdę kilku tygodni do takiego gruntownego przestudiowania, bo oczywiście od razu trzeba zaglądać do literatury, patrzeć na stan badań, to już mówię o takich naukowych studiach, a więc jeszcze panu nie odpowie. Sądzę, że będę za jakiś czas do tego wątku przygotowany, ale od razu dodajmy, nie ulega wątpliwości, że ta tematyka w działalności Instytutu Strat Wojennych musi się pojawić w obydwu aspektach. Bo pamiętajmy, że zbrodnia wołyńska popełniona przez ten ludobójczy nurt struktur i te ludobójcze organizacje ukraińskie, które w okresie II wojny światowej, a szczególnie najmocniej po roku 1942 rozpętały to piekło i zrealizowały ten swój zbrodniczy plan wymordowania nie Ukraińców na swoim terenie, uderzając ludność polską. Wcześniej zresztą pomogły Niemcom wymordować ludność żydowską. Otóż tu ten aspekt będzie musiał być ujęty, bo są to straty gigantyczne. Mówimy tutaj łącznie z ludźmi wypędzonymi, zmuszonymi do opuszczenia mieszkań, o setkach tysięcy ofiar, a więc na pewno będzie to bardzo mocno w jakimś kolejnym tomie czy w kolejnych tomach poruszone. Po drugie, mamy tam jeszcze ten bardzo istotny aspekt gospodarczy. Pamiętajmy, co nacjonaliści Ukraińscy w okresie II wojny światowej robili z majątkiem. Oni nie tylko ten ruchomy, no był kradziony, jeżeli ocalał, nie uległ zniszczeniu, nie został spalony w czasie tych mordów, zniszczony w jakiś sposób, ale przecież część obiektów i najcenniejszych, najdroższych ruchomości, domów, zabudowań została zajęta, a część została unicestwiona, zniszczona, pozmieniano to już potem okresy zamieszania tego, czy działań wręcz to już komunistycznych, to wynikających trochę z innych celów, ale władz powojennych pozmieniano nazwy miejscowości, zmieniono tę strukturę osadniczą, to powoduje, że będzie to bardzo trudna część, ale no mówię, wierzę w to, że przy dzisiejszych bardzo otwartych możliwościach współpracy i jak zakładam po wojnie, możliwościach kontaktów no normalnych, takich jak ze światem zachodnim wobec Ukrainy, miejmy nadzieję, że Instytut Strat Wojennych zamknie również ten temat i sporządzi pełny bilans, bo jest on po prostu potrzebny i tutaj nie należy sądzić, że będzie tutaj dominowała jakaś źle rozumiana, no nie wiem, bo taki ton troszkę wyczułem u pana, poprawność polityczna. Będzie ten temat z całą pewnością zbadany, bo poziom badań, zwróćmy uwagę, ostatnie kilka, dosłownie 10 lat, to jest rosnąca fala publikacji. Jest w tej chwili cała grupa specjalistów i w Instytucie, tu szczególnie Ośrodek Wrocławski, ale i poza Instytutem, którzy zajmują się zbrodniami nacjonalistów ukraińskich. Jest to w tej chwili jedno z lepiej kontynuowanych, jeżeli chodzi o projekty badawcze, bo jeszcze nie same publikacje, ale już niektóre na przykład bazy internetowe, to co powstaje właśnie też w Instytucie Pamięci Narodowej. Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich są w tej chwili tematem dobrze prowadzonym, dobrze realizowanym. Miejmy nadzieję, że będzie on w pełni zbadany. No i miejmy nadzieję, że zostanie przezwyciężona ta ogromna blokada, jakim jest przy dzisiejszych technikach tej archeologii zbrodni blokada, jaka istnieje dla ekshumacji, dla poszukiwań, dla badania, bo to zresztą z punktu widzenia nie tylko poszukiwań ofiar, ale też właśnie ustalenia miejscowości, całych tych map pełnych odtworzenia gdzieś tam fundamenty domów, całą tę sieć osadniczą polską, te kilka tysięcy miejscowości, w których doszło do zbrodni wołyńskiej i zbrodni w Małopolsce Wschodniej i tych ofiar, to wszystko trzeba zbadać. Sądzę, że w kolejnej części raportu będzie to część bardzo rozbudowana. Odrębnej, wydzielonej części, tak jak Państwo każdy w internecie może zobaczyć, w tej chwili nie ma, ale to dotyczy bardzo wielu tematów. Pamiętajmy, że generalnie wschodnia część Rzeczypospolitej jest w tym zbiorze, w tym opracowaniu z natury rzeczy jakby zostawiona na kolejne etapy. Tutaj w tej chwili mamy część w dzisiejszych granicach. W trzecim tomie jest praktycznie te 9,5 tysiąca miejscowości. Mamy praktycznie wyłącznie dzisiejsze granice już tej Polski po 1944 roku w tym układzie granicznym, jaki Stalin utworzył. A więc to jest jakby kolejny etap. Mam nadzieję, że to w przyszłości będzie zrobione, bo jest podstawa. Są w tej chwili bardzo dobre badania. Zresztą pamiętajmy, że akurat pod tym względem, nie do końca nagłaśniając to, albo czasami wręcz nie robiąc publicznie, ale nawet w okresie Polski Lubelskiej Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich zbierała, i to się okazało bardzo cenne, sporo danych, a poza tym na przykład instytucje sądowe, chodzi tu szczególnie o akty uznania za zmarłego, do dzisiaj są niezwykle cenną, wartościową dokumentacją i na szczęście komuniści w tej dziedzinie nie utrudniali i nie manipulowali tak tymi danymi, jak na przykład zdarzało się z ofiarami zbrodni sowieckich, także zbrodni katyńskiej, ofiar Syberii. Tu już bywało częściej jakieś manipulowanie. W wypadku tych wewnętrznych, pamiętajmy, to nie była dokumentacja przeznaczona do upublicznienia, komuniści aż tak bardzo nie interweniowali, nie ingerowali, o organy sądowe w latach 40., drugiej połowie lat 40., czyli sądy grodzkie głównie, mogły w tych wydziałach, znaczy w tych sprawach typu ZG, czyli uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu, otwarcie zapisywać sprawy zbrodni ukraińskich i to jest dla historyków od wielu, wielu lat, także jeszcze przed 89., ale ogromnie cenna i przydatna baza, ona jest w tej chwili porządkowana. Ja sądzę, że Państwo zobaczycie coś, czego rzeczywiście no, można podziwiać sukces archiwistów i z Instytutu Pamięci Narodowej, ale też troszkę będzie chyba wsparcia zewnętrznego sieci archiwów państwowych, który będzie na lipiec 2023 roku, czyli na 80. rocznicę tej krwawej niedzieli, tej największej jednorazowej zbrodni na Wołyniu, będzie prawdopodobnie ta baza już tak bardzo mocno uporządkowana. Będzie ona na pewno już w większości obejmowała, znaczy większość podstawowych danych w niej będzie wprowadzonych. Będzie to rzeczywiście coś rewelacyjnego i dla autorów, dla Instytutu Strat Wojennych, dla tych, którzy będą tworzyli kolejne i kontynuowali pracę nad raportami, będzie to rzecz bardzo pomocna. Także no, ja tutaj się o tę tematykę nie boję. Sam wiem, że to było pytanie, które od razu było pierwsze zadawane, czy nie zgubiono tego. Proszę.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Górnego Śląska. Ja mam do pana profesora takie pytanie w zasadzie podstawowe, bo mówicie państwo o tym ludobójstwie i o tych, no cóż, represjach na Polakach. Ale chciałabym zapytać, jak to się ma dzisiaj do czasów dzisiejszych? Ponieważ no, są pewne sytuacje, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Na przykład w mojej rodzinie jest na przykład zgon mojej siostry w 97 roku i proszę sobie wyobrazić, że prokuratura jedna po drugiej sprawy umarza, giną przesłuchania, dokumenty i tak dalej. Chciałam właśnie zapytać, no bo pan profesor to wszystko tak mówi fajnie, górnolotnie i tak dalej, taka sprawiedliwość, mam takie poczucie, że wszystko dzisiaj jest okej, że wszystko mogę, ale proszę mi wierzyć, że nic nie mogę. I chciałabym zadać pytanie, kiedy wrócimy do normalności i tak naprawdę, gdzie mogę zwrócić się o pomoc, bo ja już wydeptałam dużo ścieżek. To jest tylko część historii mojej rodziny i także, no cóż, może Pani... dzisiaj tylko proszę o to, o tą odpowiedź, czy prokuratura... Policja, organy ścigania. Zajmą
Pani
się
Bożeno,
tym, do czego są powołane. Także dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. No, jakby to powiedzieć, tematyka, o którą Pani zapytała, dotyczy bardziej kwestii, czy to Ministerstwa Sprawiedliwości, czy prokuratury, bo to dotyczy właśnie czasów współczesnych, więc tutaj za bardzo, jakby to powiedzieć, w tym kontekście, teraz konkretnie i w tej audycji raczej nie pomożemy. Natomiast rzeczywiście pytanie...
Mój pozytywny ton dotyczył tego, że mamy dzisiaj wolność słowa, że nie mamy cenzury, że w stosunku do okresu komunistycznego badania naukowe, na przykład nad II wojną światową, no są no, po prostu wolne. Pod tym względem oczywiście wolne na tyle, no, na ile mamy te materiały u nas, na przykład w Polsce, czy w krajach, które w pełni otwierają swoje zasoby. Ale generalnie ten mój taki, no, to odczucie, że jest dobrze, czy ten komentarz, dotyczy tej relacji. Jak było zaraz po wojnie, jak było w okresie stalinowskim, czy nawet później, lata 60., 70., a jak jest już po generalnie upadku systemu komunistycznemu, po zbudowaniu no, podstaw tego ładu politycznego, w jakim dzisiaj funkcjonujemy, ale to no, jednak tu nie jestem ekspertem i o wymiarze sprawiedliwości współczesnym nie będę się wypowiadał.
Ale rzeczywiście patrząc nawet z tej perspektywy, o czym mówiła Pani Bożena przed chwilą, na zbrodnie wojenne i na to, co przecież zostało utracone. Mamy rody, mamy rodziny, mamy potężne majątki prywatne, które zostały zniszczone, które zostały nieodwracalnie, które przepadły w sposób nieodwracalny, poszczególnych rodzin, które tak naprawdę straciły dorobek całego swojego życia i to w wielu momentach dorobek dziesiątków, setek nawet lat.
Nawet setek, dosłownie, to zresztą widać porównując to z sytuacją na przykład w Europie Zachodniej, gdzie nierzadko, czy we Włoszech, czy we Francji, czy w Niemczech, tu szczególnie tych zachodnich, widać na przykład bogatsze rodziny i stan posiadania kilkaset lat w rękach jednego rodu, w rękach jakby tutaj jednej familii pozostaje dany majątek. U nas to jest praktycznie prawie niespotykane, prawie że niemożliwe, ale no badania historyczne dają przynajmniej takie pogłębione analizy dotyczące też takich bardzo zindywidualizowanego badania losów poszczególnych osób i zarówno ich życia, co się z nimi działo, jak byli represjonowani, więzieni czy ginęli, czy ich majątku, czy generalnie właśnie te badania nad gospodarką w okresie takiej gwałtownej zmiany, jaką jest wojna, jaką jest rabunek, niszczenie, palenie, to co z Warszawą zrobiono, to daje podstawę, bo w ogóle jeden z pomysłów bardzo mądrych, który zapowiedział Instytut Strat Wojennych, to jest opublikowanie ankiet sporządzonych kilka lat, czy wręcz czasami to było kilkanaście miesięcy po stratach. Gdy robiono te ankiety w roku 1945-1946, to są dokumenty, które dzisiaj dla wnuków, dla dzieci, osób, które wtedy je wypełniły, będą niezwykle pomocne. Często nawet w rodzinie nie będzie wiedzy aż takiej, jak tam znajdą w tych dokumentach. Te dokumenty są rozproszone na poziomie, wówczas to były po prostu w urzędach powiatowych, przy starostwach powiatowych i one były rozproszone jakby jak w tych kilkuset, prawie 400 ośrodkach w Polsce. Dzisiaj one są bardziej skomasowane w sieci głównej archiwów, ale też w kilkudziesięciu jednostkach. Spora część z nich jest zdigitalizowana, część chyba będzie digitalizowana jeszcze i docelowo dużą część takiej podstawowej takiej fundamentalnych materiałów źródłowych będą chcieli opublikować pracownicy Instytutu Strat Wojennych i to będzie coś, co każdemu pomoże odnaleźć wręcz własną rodzinę i na przykład ustalić, jaki miała stan posiadania i co zostało wywiezione, zniszczone, spalone, zabrane przez okupanta czy przez w wyniku jakichś innych dramatycznych zdarzeń, czasami przez nieustalonych sprawców w okresie II wojny światowej. Także tutaj generalnie samo powstanie to jest jeden z najlepszych pomysłów. Ja od razu jak w 2016 roku tak po raz pierwszy kularowo jeszcze słyszałem w kręgach tam politycznych, ale związanych też z instytucjami kultury, też w jakichś dyskusjach i spotkaniach też na szczeblu gdzieś IPN-owskim, to mówiłem, że trzeba wrócić do idei właśnie Biura Odszkodowań Wojennych, najlepiej usytuowanego bardzo wysoko, czyli przy premierze, jako takiego małego ministerstwa, które miałoby pewną siłę polityczną, a zarazem te bardziej otwarte możliwości budżetowe. No i ten pomysł rzeczywiście nabrał rumieńców teraz w grudniu, bo utworzono ten instytut. Miejmy nadzieję, że on już po prostu będzie się rozbudowywał, że przetrwa, że wejdzie też ten internet i będziemy mieli coś, co rzeczywiście już tysiącom, a stopniowo milionom ludzi pozwoli przypomnieć sobie historię rodziny, tradycje rodziny, bo tam będą nazwy, miejscowości, szczególnie cenne będą te, które są poza dzisiejszymi granicami, a więc tam na wschodzie, we wschodniej części II Rzeczpospolitej. To będzie bardzo przydatna dokumentacja i tutaj to znowu jest taka korzyść z tego, że taki raport powstaje, bo pamiętajmy, to co w tej chwili mamy, to jest jakby ten punkt pierwszy, taki swoisty, taki bilans otwarcia, będzie on kontynuowany i z pewnością będą kolejne tomy, a będą też kolejne działania właśnie, na przykład te materiały podstawowe.
Mm-hmm. Odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, z tej strony Marcin z Jasła. Ja chciałem się zapytać odnośnie odpowiedzialności Niemiec za zbrodnię wołyńską z tego powodu, że konwencja haska mówi, że na terenie okupowanym odpowiada okupant za to, co się tam dzieje. I czy to jest wliczone do reparacji? Po prostu, czy można za to, żeby Niemcy odpowiedzieli za te zeszły? Mm-hmm. Za swój udział w tych zbrodniach tam mm-hmm. na wschodzie.
Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękujemy i przekazujemy
to
głos.
To dotyczy nie tylko zbrodni wołyńskiej, ale także kryminalnego, bandyckiego, wszelkich działań związanych no już nie bezpośrednio z polityką okupanta, ale z jego nieudolnością, jeżeli chodzi o zwykłą władzę policyjną, policji porządkowej, za wszystkie zdarzenia takie nadzwyczajne, w których cierpi no, cywilna ludność, jest okradana, rabowana czy mordowana, ma ponosi uszczerbek na no, życiu, na zdrowiu, na majątku, okupant, ten nadzorujący, ten, który zniszczył państwo polskie, czy na, znowu na ziemiach wschodnich okupant sowiecki, ponosi odpowiedzialność, co nie zwalnia bezpośrednio sprawców czy struktur, które są winne, z kolejnej odpowiedzialności. Także tutaj będziemy mieli jakby dwa szczeble, dwa zakresy, czy dwie grupy winnych. Z jednej strony tych morderców na miejscu, w terenie, a z drugiej strony będziemy mieli, czy to będą ci nacjonaliści ukraińscy spod znaku UPA, czy będą to no, bandyckie jakieś grupy, które gdzieś no, tam w rodzinnych stronach mojej rodziny, gdzieś tam na Mazowszu potrafiły rzeczywiście być bardzo uciążliwe, dokuczliwe, czy wręcz przerażająco bolesne. A z drugiej strony oczywiście okupant niemiecki będzie tutaj winny, bo to on odpowiadał za doprowadzenie do takiej sytuacji, a znowu na wschodzie okupant sowiecki, bo za jego czasów przecież w tym okresie okupacji 39-41, czy potem, gdy wrócił i od stycznia zaczął na nowo podbijać ziemię II Rzeczypospolitej, to pod jego rządami świat kryminalny, świat bandycki bardzo często przez dość długi okres całkiem dobrze sobie, no, znaczy po prostu swoiście rozkwitał, gdy szedł na współpracę, potem był likwidowany, ale w pewnym okresie to i gestapowcy, i NKWD-ści dla lepszego spenetrowania, umocnienia się w terenie, dla inwigilacji po prostu wybierali tych złodziei, morderców, rabusiów, gwałcicieli, podpalaczy, no po prostu zbójów lokalnych po to, żeby robić z nimi swoisty deal polegający na tym, że oni no, donosili, oni tam realizowali też jakąś brudną robotę, z którą urząd bezpośrednio państwowy, represyjny nie chciał mieć wspólnego. Także tu oczywiście to jest bardzo dobrze zresztą wyłożone, dlatego że w raporcie ta odpowiedzialność tego, kto jest organem władzy państwowej, także okupacyjnej, jest bardzo dobrze wyłożona, przedstawiona. Dodajmy, że w tym raporcie, który Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przy MSZ-cie sporządził w 2004 roku, też zostało to bardzo mocno podkreślone, że tutaj w tym wypadku zarówno państwo niemieckie, to, które 1 września nas napadło, jak i państwa sowieckie ponoszą ogromną odpowiedzialność jakby za całokształt II wojny światowej, bo one doprowadziły do tego, i to jest taka ich fundamentalna, jakby zbrodnicza rola i ogromna wina, taka nieprawdopodobna wina Berlina i Moskwy. I tu mówimy nie o zwykłych obywatelach, ale właśnie o elitach państwowych, o ludziach, którzy rządzili, że oni doprowadzili do tego, że znika państwo polskie. Ono oczywiście pod ziemią próbuje się budować, są struktury na uchodźstwie, ale na co dzień na ulicy rządzi teraz ten żandarm, ten policjant, ten milicjant, ten funkcjonariusz, czy to sowiecki, czy niemiecki. I ta odpowiedzialność oczywiście jest, wynika ona z norm prawa międzynarodowego, tutaj konwencje, obojętnie, czy nawet Rosja przyjęła ich, czy nie przyjęła, i tak na nich to ciąży, a dodajmy, odbywało się to na ziemiach polskich, a Polska wszystkie te konwencje przyjęła, dotyczące prowadzenia, zasad prowadzenia wojny.
Tu postawimy przecinek, panie profesorze, zwrócimy do naszego programu i wrócimy do tematu, czyli do Polski we wrześniu 1939 roku o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Do tego programu gorąco i serdecznie zapraszam, a ja przypomnę, że nasz temat podejmowaliśmy z panem profesorem Mirosławem Golonem, zastępcą dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz członkiem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bóg zapłać, panie profesorze.
Bóg zapłać.
Bardzo gorąco i serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.